Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, na czele z kapłanami, droga siostro zakonna, wszyscy obecni w Kościele, no miło się patrzy na ten Kościół, na każdej mszy zapełniony. Ale tak jest w większości parafii w środę popielcową. No bo przede wszystkim biorą udział w tej mszy świętej uczestnicy liturgii niedzielnej. Mszy jest mniej, więc ludzi na mszach jest więcej. Ale ten odruch przyjścia w środę popielcową do Kościoła po to, by słuchać Słowa Bożego, złożyć Najświętszą Ofiarę, skłonić głowę, by była posypana popiołem, a potem, daj Boże, wyspowiadanym przyjąć Pana w Komunii Świętej, to jest bardzo dobry zwyczaj. I zapowiedź tego, co może być w Wielkim Poście. Jeszcze wczoraj, jeszcze w ostatnich dniach, karnawał. Nie wiem, czy ktoś z was był w Rio na karnawale, ale niektórzy mają takie marzenie. No, jest to niezwykle barwne wydarzenie, ale jak się niedawno dowiedziałem, trwa zaledwie kilka dni, może pięć. Jest szaleństwo, jest taniec, rytmika, kolorowe stroje. No jest też niestety taki wymiar troszkę mniej skromny tego wszystkiego, czego nie pochwalamy. I w pewnym momencie ten karnawał się kończy. Niektórzy chcieliby, żeby karnawał trwał cały rok, ale to nie byłoby dobre. Zbladłoby to, spowszedniało i w efekcie przestało istnieć. W Wenecji maskarada, maski, stroje, tajemniczość, kanały. W Wenecji trwa karnawał kilkanaście dni, o wiele dłużej niż w Rio. I ostatnio w tym karnawale podobno wziął udział 160 tysięcy ludzi. Ludzie chcą się bawić, chcą się rozerwać, chcą wziąć udział w czymś wyjątkowym. Ale to też się kończy. Kończy się i środa popielcowa rozpoczyna nową rzeczywistość. Nowy czas. I nikt z tym nie polemizuje. Nikt nie ma pretensji. To normalne, że są etapy. Tak jest zbudowany cały rok. Właściwie to się powtarza, tak jakbyśmy chodzili w kółko. Zima, wiosna, lato, jesień i tak dookoła. Ale rzecz w tym, żebyśmy jako ludzie wierzący, pozornie chodząc w kółko, żyli jakbyśmy chodzili po spirali, coraz bliżej nieba. Tak ma wyglądać nasze życie, abyśmy z roku na rok byli lepszą wersją samych siebie. To się może dokonać jedynie przy pomocy łaski Bożej, współpracy z nią, to, co się nazywa praca nad sobą. I Kościół w środę popielcową od lat proponuje fragment Ewangelii według świętego Mateusza, 6 rozdziału, oraz inne teksty, których wysłuchaliśmy, fragmenty ksiąg, które ewidentnie mówią o nawróceniu, o powrocie do Boga, o podjęciu wysiłku, by się odmienić, by się nawrócić. I właśnie, kochani, ta Ewangelia proponuje trzy konkretne metody. Post, modlitwę i jałmużnę, ale Pan, który o tym poucza, przede wszystkim ostrzega przed obłudą, przed zachowywaniem się na pokaz, przed tak zwanym szpanowaniem. I kiedy uczy o tym, by to się dokonywało wszystko dyskretnie, to jednak te trzy rzeczy są nam zaproponowane przez Kościół konkretnie. Dzisiaj, teraz. I one jakoś korespondują z tym, co nazywamy transcendentaliami. Co to są transcendentalia? To są takie wartości, których człowiek powinien pragnąć, powinien pogłębiać ich rozumienie, odkrywanie. I filozofia chrześcijańska wypracowała je, przyglądając się postawie Ewy w raju, kiedy miał miejsce pierwszy upadek. Zobaczyła, że owoce z drzewa zakazanego, co? Są piękne, że są dobre, nadają się do spożycia, no i zapragnęła je właśnie spróbować. Bo wydawało jej się, że pozna prawdę, którą zresztą poznali. I to są transcendentalia. Prawda, dobro i piękno. I z tymi trzema wartościami, które jeśli człowiek je zgłębia, odkrywa, do nich dąży, to się rozwija, doskonali. Korespondują z nimi właśnie te czyny pokutne, które dzisiaj Kościół przypomina. Popatrzcie. Prawda. Modlitwa jako czyn pokutny jest kontaktem z Bogiem, który jest samą prawdą. A zatem dzięki modlitwie możemy tą prawdę zgłębiać, odkrywać i dzięki prawdzie się wyzwalać. To proponuje Kościół. I dobrze byłoby, żeby każdy z nas w wymiarze modlitwy sobie zrobił jakieś konkretne postanowienia, żeby tej modlitwy po prostu było więcej. Udział w nabożeństwach pasyjnych, udział w rekolekcjach, które się właśnie rozpoczynają, udział w różnych pielgrzymkach. Nie wiem, czy już byliście w katedrze jako dekanat, ale my mamy być 15 marca jako dekanaty katowickie. Rok jubileuszowy. Modlitwa. Indywidualna, wspólnotowa, liturgiczna. Kontakt z Bogiem, który nas prowadzi do prawdy. Dobro jako kolejne transcendentalium. Dobro możemy pomnażać, kiedy podejmujemy jałmużnę. Ofiarując coś komuś, ja wtedy realizuję dobro. Przy czym warto ciągle przypominać, że jałmużna to nie jest danie komuś czegoś, co nam zbywa, a ciężko nie pójdzie, mam więcej, podaruję. Jałmużna to jest coś, co ja, gdy ofiaruję, odczuję brak tego. Przykład, idzie ktoś, widzi człowieka, który marznie, ma niedaleko do domu, daje mu swój płaszcz. Ofiaruje mu, będzie mu tego płaszcza brakować, ale go podarował i to jest jałmużna. Musi zaboleć. Musi czego odczuć. To jest jałmużna. I wtedy realizuje się najwięcej dobra. Prawda, dobro, piękno. Jeśli chodzi o piękno, to post, właśnie obok modlitwy, jałmużny post, sprawia, że możemy stawać się coraz piękniejsi, zwłaszcza wewnętrznie. Już nie mówiąc o tym, że człowiek zrzuci ileś kilogramów, będzie atrakcyjnie wyglądał, ale przede wszystkim wewnętrznie człowiek staje się piękniejszy, bo post jest okazją, żeby sprawdzić, czy ja jestem wolny. Czy potrafię sobie odmówić, czy coś mnie nie zniewala, nie pęta mnie. Post jest formą modlitwy ciała. Człowiek, który podejmuje post, staje się coraz bardziej niezależny od wielu rzeczy. Na chwałę Bożą. I właśnie dlatego ten post należy podjąć. Nie tylko chodzi tutaj o post od jakichś pokarmów, rodzaju pokarmów, ale chodzi także o ten rodzaj postu, który uderza w nowoczesne zniewolenia. Podejmij sobie post od smartfona. Niech to nie będzie 3 godziny dziennie, tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. Podejmij post od ekranu telewizora, komputera. Podejmij post od gier komputerowych. Podejmij post od tego, co cię relaksuje, ale pożera ci czas i cię nie rozwija, co powoduje, że ten czas jest utracony. I już to, co mogło się wydarzyć, się nie wydarzy. Bo człowiek nie ma czasu na obowiązki. Dzisiaj takie nowoczesne słowo prokrastynacja, czyli odkładanie na później. To dotyka coraz więcej osób. Coś mam zrobić, zrobię jutro, pojutrze. Odkładanie, odkładanie. I leniuchowanie. I właśnie post jest świetną okazją, żeby się za siebie wziąć, żeby się stawać coraz piękniejszym człowiekiem wewnętrznym. Kochani, więc Wielki Post, który rozpoczynamy, jest dla nas wielką szansą, którą obyśmy wykorzystali. Ale ponieważ on będzie przeżywany w roku jubileuszowym, który trwa, warto się zastanowić nad paroma sprawami a propos. Papież wybrał jako temat tego roku pielgrzymi nadziei, a więc wskazuje wyraźnie na wartość, wagę nadziei w życiu człowieka. Ja przyjąłem taki temat rekolekcji nieco prowokacyjny: świat bez nadziei, czy pielgrzymi nadziei w beznadziejnym świecie. I tu nawiązałem do takiego wydarzenia, którego byłem świadkiem przed laty. Był dzień skupienia dla kapłanów w krypcie i był rachunek sumienia, okazja do spowiedzi świętej dla kapłanów, Pan Jezus wystawiony. I ksiądz, który ten rachunek sumienia robił dla wszystkich, wypowiedział takie słowa, takie zdanie, które z pozoru jest banalne, ale mnie mocno uderzyło. Co powiedział? Życie bez nadziei jest beznadziejne. Czy to jest masło maślane? Nie. Życie bez nadziei jest beznadziejne. Słowo beznadziejny ma wiele znaczeń, ale jeśli o kimś powiemy, że jest w stanie beznadziejnym, to co to oznacza? Że on umiera. Że nie ma dla niego ratunku. Jeśli powiemy o kimś, że ktoś jest beznadziejny, to znaczy, że on jest bez wartości. Jest byle jaki. Nie mogę na niego liczyć. Znowu zawiódł. W ogóle się nie stara. No nie chcę z nim współpracować. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Beznadziejny człowiek. Jeśli mówimy o czasach, że są beznadziejne, to znaczy, że ktoś utracił poczucie sensu. Nie widzi powodu, dla którego miałby się starać. Jest przytłoczony tym, co go spotyka. A święty Paweł powie, że jak ktoś nie ma nadziei, to nie ma Boga. I właśnie to jest istota. Jeśli mówimy o świecie, który dzisiaj bywa beznadziejny, to tylko tam, gdzie się odrzuciło Boga. Wyklucza się Go, kwestionuje Jego istnienie i wpływ na rzeczywistość. I dzisiaj są takie środowiska toksyczne, są takie gremia, które chcą stworzyć nową rzeczywistość bez Boga. I dochodzi do absurdów. I taki świat jest beznadziejny. W takim świecie nikt nie będzie szczęśliwy i się dobrze czuł nie będzie. Dlatego potrzeba pielgrzymów nadziei i my mamy nimi być. My jako uczniowie Pańscy mamy dać światu nadzieję. I o tym będą te rekolekcje. Kilka miesięcy temu pojawiła się jakby druga fala reklam, na które musieliście zwrócić uwagę. Pierwsza w tej drugiej fali reklama: Bóg cię kocha, wielka z tego jest radocha. No, trochę banalnie to brzmi, ale słowo Bóg cię kocha to jest, kochani, zdanie, które jest pierwszą prawdą życia duchowego w ewangelizacji. To jest głoszone w pierwszym dniu ewangelizacji, a zatem wtedy, kiedy pragnie się zrodzić wiarę w ludziach. Bóg cię kocha. I druga reklama: kocham, więc nie muszę się bać. Kto te reklamy zafundował? Ano zafundował je człowiek, który zrobił wielkie pieniądze na ekooknach. To jest taka firma, która działa w Raciborzu. Kiedy pojedziecie na zachód czy na południe Europy, codziennie tiry z tej firmy ekookna jadą w świat. Niewyobrażalne pieniądze. I ten człowiek grube miliony poświęca na to, żeby takie reklamy pojawiły się w przestrzeni publicznej, co rozwściecza wszystkich wrogów Pana Boga. Parę lat temu były reklamy o Fatimie, o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o rozwodach, gdzie była taka statystyka, że najmniej rozwodów jest wśród praktykujących katolików. To też rozwścieczało. I teraz ta reklama, ta ostatnia, kocham, więc nie muszę się bać, sprawiła, że się zacząłem zastanawiać, czego się boi współczesny człowiek. Zadaj sobie to pytanie, siostro i bracie. Czego się boisz? Bo to jest nieprawda, że się niczego nie boimy. Współczesny człowiek przede wszystkim boi się cierpienia, choroby, bólu. Boi się śmierci. Boi się starości. Boi się bez sensu życia. Współczesny człowiek boi się o swoich bliskich. Boi się o to, żeby im się nic nie stało, począwszy od dzieci, poprzez wnuki, żeby były bezpieczne. Boi się, żeby nie zachorowały na jakąś straszną chorobę. Ileż to córek, synów boi się, żeby ich rodzice nie zachorowali, nie umarli. Tych lęków jest naprawdę wiele. Są też współczesne lęki, możemy się z nich trochę podśmiewać, ale one są. Nie tylko wśród młodzieży. Obawa o to, że nie będzie zasięgu. Nie będzie internetu. No to jest dramat. Ludzie dzisiaj sobie nie wyobrażają życia bez internetu. Młodzi, nie tylko młodzi, boją się, że nie będzie lajków. Nie będzie polubień. Ktoś ich nie zaakceptuje. Boją się wykluczenia poza grupę, w której są. Dlatego bardzo często rezygnują z własnych poglądów, własnego stylu, żeby się dostosować za cenę bycia z innymi, którymi być może gardzą, ale boją się wykluczenia. Wiele jest tych lęków i obaw, kochani, a kluczem do tego, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, jest właśnie to hasło: kochać. Kochać Pana Boga, mocno się Go uczepić i umacniać się w nadziei. Nadzieja jest panaceum, lekarstwem na wszelkie fobie, lęki, obawy. Nadzieja, która jest cnotą boską i która jest nam dana jako dar, z którego mamy korzystać. My mamy obowiązek naszą nadzieję chronić przed toksycznymi środowiskami, o czym jeszcze będzie mowa. My mamy swoją nadzieję podsycać, ją umacniać, karmić swoją nadzieję po to, żebyśmy potem jako pielgrzymi nadziei nieśli ją innym. Nadzieja bowiem, jak uczy Benedykt XVI i będziemy ten temat zgłębiać więcej w następnych dniach, nadzieja ma moc sprawczą. A więc może tworzyć nową rzeczywistość, może przemieniać człowieka od zewnątrz i od wewnątrz, co pokazuje cała historia Kościoła. I ja chciałbym wam teraz, kochani, zacytować treść modlitwy, którą ułożył papież Franciszek na ten jubileusz, która już nam coś ważnego podpowiada. Posłuchajcie, początek modlitwy jubileuszowej. Ona jest odmawiana w wielu kościołach. U mnie staram się odmawiać codziennie na koniec każdej Eucharystii po błogosławieństwie. No jest taka modlitwa, jak niektórzy mówią, trochę trudna, ale posłuchajcie początku. Ojcze, który jesteś w niebie, niech Twoja wiara, którą nam dałeś w Twoim Synu Jezusie Chrystusie naszym Panu i płomień miłości rozlany w naszych sercach przez Ducha Świętego obudzą w nas błogosławioną nadzieję na przyjście Twojego Królestwa. A więc popatrzcie, papież modli się, aby wiara dana w Jezusie i miłość rozlana w sercach przez Ducha, żeby one obudziły w nas nadzieję błogosławioną jako dar, który mnie i tym, do których idę, może bardzo pomóc odnaleźć się w tym szalonym świecie, który ktoś próbuje przemodelować wybitnie, nieewangelicznie. Człowiek, który ma w sercu nadzieję, temu wszystkiemu się nie podda. Zawsze odnajdzie sens, żeby walczyć, żeby powstawać, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie zniechęcić, żeby nie opuścić ramion. I dlatego, kochani, zapraszam was do tych rekolekcji. Wiem, że wielu z was przyszło posypać głowę popiołem, ale nie planowało być na rekolekcjach, no to pojawcie się. Jutro, 7, 18, pojutrze, niedziela, sobota, będziemy zgłębiać tematykę nadziei, bo warto to uczynić dla własnego dobra i własnej korzyści. Popatrzcie, dzisiaj jest ogólnie o nadziei, jutro będę chciał zgłębić tematykę, uporać się wreszcie z tym hasłem wymyślonym, nie wiem przez kogoś, ale troszkę mi to śmierdzi siarką. Nadzieja matką głupich. To jest jakiś absurd. Nadzieja chrześcijańska jest matką ludzi mądrych, roztropnych, ludzi wierzących. Nadzieja matką uczniów pańskich. Pojutrze będę chciał zwrócić uwagę na źródła nadziei. Skąd możemy nadzieję czerpać? Tą nadzieję taką Bożą. W kolejnym dniu, w sobotę, będę mówił o adresatach nadziei, czyli komu tą nadzieję mamy nieść. I wreszcie w ostatnim dniu chcę podjąć temat, który też tu się znajduje w tej modlitwie, że się mamy stawać siewcami ewangelicznych ziaren. Jakie to są te ziarna ewangeliczne, które mamy rzucić w świat jak w ziemię, aby wydały owoc, konkretny plon dobra, prawdy i piękna. Kochani, zapraszam was do udziału w tych rekolekcjach, bo przecież to, co będziemy rozważać, głęboko zakorzenia się w tym jubileuszowym roku, który przeżywamy. My mamy być pielgrzymami nadziei, a zatem tymi, którzy idą do określonego celu i wiedzą, że życie tu jest przejściem, że tu się nie mamy zatrzymać. Każdy, kto z was kiedykolwiek pielgrzymował do Częstochowy albo do Piekar, dobrze wie, nawet jakby po drodze były bardzo atrakcyjne miejsca, ja tam nie zostanę, bo ja jestem pielgrzymem. Moim celem jest dotarcie do sanktuarium, do konkretnego celu. Jeśli zrozumiemy, że nasze życie jest pielgrzymowaniem, wszystko się zmienia, wszystko wygląda inaczej, wszystko nabiera zupełnie innego sensu. Każde cierpienie, każda trudność, porażka, upadek, kontuzja duchowa, to wszystko wygląda inaczej, bo jest cel, który mam osiągnąć i jako pielgrzym pełen nadziei w sercu zmierzam. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za Wielki Post, który jest darem, w którym będziesz chciał nam udzielić wielu łask. Daj nam zgłębiać to, co nazywamy jubileuszem, odkrywać jego wymiary i umacniaj nas w nadziei. Pomóż nam, abyśmy odkrywając prawdę, dobro i piękno, dzięki postowi, modlitwie i jałmużnie, potrafili wzrastać i byśmy nadziei nie utraciwszy, potrafili ją w sobie podsycać i przekazywać innym. Bo wtedy będziemy darem dla innych. Pomóż nam stawać się coraz lepszą wersją samych siebie. Amen.